Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry, witam Państwa, tutaj Wojciech Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek, podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. I dzisiaj pozostaniemy, bo w zeszłym tygodniu byliśmy w tym samym miejscu, w Azji Południowo-Wschodniej, a konkretnie w Singapurze. I opowiem Państwu o sprawie z lat 60., sprawie, która była wtedy jedną z najgłośniejszych spraw w Malezji i Singapurze, sprawie bardzo istotnej ze względów prawnych, ze względu na to, że ustaliła pewien sposób postępowania, pokazała, że pewne rzeczy są możliwe. Ta sprawa jest ciągle właśnie pod tym względem prawnym analizowana przez jurystów, prawników z Singapuru. No i była po prostu ważna, i poza tym jest tak po prostu ciągle ciekawa. I podobnych spraw dochodzi także w Polsce, ale o tym pewnie opowiem Państwu na końcu tego podcastu. Dobrze, zanim przejdziemy do tej sprawy, po pierwsze chciałem Państwu przypomnieć o Fundacji Pogoń Ruska, fundacji, która niesie pomoc Ukrainie i Ukraińcom, którzy zmagają się z rosyjską agresją. Jeśli Państwo chcecie się przekonać, co Pogoń Ruska robi, to proszę wejdźcie na ich Facebooka, na ich Instagrama. Oni się tam swoimi wszystkimi działaniami i wszystkimi wyjazdami do Ukrainy chwalą. No i apeluję, żeby zaobserwować, polajkować, a najlepiej wspomóc finansowo. I tutaj naprawdę rozumiem, że jest ciężko, to nie muszą być duże kwoty. 5-10 zł także robi różnicę. Więc Fundacja Pogoń Ruska, polecam Państwa uwadze. Natomiast jeśli chodzi o ten kolejny stały segment tego podcastu, czyli kącik literacki, to dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o książce Ostatni gasi światło Richarda Osmana i jest to czwarta część cyklu Czwartkowy klub zbrodni. Co to jest za książka? To jest kryminał, to jest tak zwany cozy crime, coś co lubię nazywać po polsku kryminałem kocykowym, tak? Czyli to ma być taki kryminał, który ma być trochę wesoły, pogodny na pewno, ma być miły, ma być taki przytulny. Ja wiem, że to dziwnie brzmi w kontekście kryminału, tak, które zazwyczaj opowiadają o czymś złym, tak, o morderstwach i innych strasznych rzeczach, no ale właśnie taka idea się czai za cozy crime, tak żeby to była lektura przede wszystkim pogodna i przyjemna dla czytelników. No i Richard Osman jest niewątpliwym królem tego gatunku. On sobie wymyślił czwartkowy klub zbrodni i to jest, do tego klubu należy czworo staruszków z Wielkiej Brytanii. No i mamy tam Elizabeth, która jest byłą szpieżką dla brytyjskiego wywiadu. Mamy Joyce, która była pielęgniarką, jest taką dobrą duszą tej całej grupy. Jest Ron, były działacz związkowy. No i Ibrahim, psychiatra, psychoanalityk, właśnie psycholog, właściwie nie psychiatra, taki też bardzo łagodny i spokojny. No i ta cała czwórka rozwiązuje zagadki kryminalne. Ostatni gasi światło to, jak już wspominałem, czwarta część tego cyklu. No i Richard Osman ma coś takiego, że każda kolejna książka jest lepsza od poprzedniej i Ostatni gasi światło podtrzymuje ten trend i to jest po prostu najlepsza część czwartkowego klubu zbrodni. No tym razem ta cała czwórka dowiaduje się, że ich taki znajomy, którego my czytelnicy znamy z poprzedniej części, antykwariusz, został zamordowany i został prawdopodobnie zamordowany z powodu pudełka z heroiną o wartości 100 tysięcy funtów. Tak więc nasi bohaterowie postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć sprawcę. No w tej części dużo więcej jest Joyce i Ibrahima. Elizabeth ma troszeczkę inne rzeczy na głowie. Jest ta część najsmutniejsza też ze wszystkich. To muszę trochę o tym powiedzieć, muszę trochę może ostrzec, bo tam się już dzieją takie rzeczy, No nie będę mówił jakie, tak? Ale to jest część, przy której można sobie trochę popłakać. Ale oprócz tego dalej jest taka pogodna, jest bardzo mądra, jest dobra intryga, są ciekawi bohaterowie, świetnie to się czyta. Więc jeśli szukacie Państwo na wiosnę jakiegoś takiego fajnego kryminału, żeby się przy nim odprężyć i trochę wzruszyć, no to właśnie Richard Osman i Ostatni gasi światło. To jest książka, której szukacie. Ja ją bardzo polecam, no i tak jak polecam oczywiście cały cykl Czwartkowy Klub Zbrodni, bo naprawdę ja nigdy nie sądziłem, mówiąc szczerze, że polubię komedię kryminalną. Nigdy nie sądziłem, że polubię taki gatunek jak cozy crime, tak? Bo dla mnie sama idea tego, że kryminał ma być pogodny i przyjemny, jakoś się wykluczała. Wydawało mi się, że kryminał musi być mocny, musi być skąpany w tym roku. No okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie i okazało się, ten cykl jest w ogóle jednym z moich ulubionych teraz cykli kryminalnych. Po prostu wyczekuję każdej kolejnej części. Zabolało mnie, kiedy wyczytałem na końcu Ostatniego gasi światło, że Richard Osman sobie robi przerwę od Czwartkowego Klubu Zbrodni na piątą część. Będziemy musieli trochę poczekać. No ale naprawdę zakochałem się w tych książkach i zakochałem się w tych bohaterach. I Richard Osman, moje czytelnicze i kryminalne serduszko mi skradł, więc naprawdę, naprawdę polecam, bo mam wrażenie, że Państwu też może się spodobać. Dobra, jak już to sobie omówiliśmy, to możemy przejść do dzisiejszej sprawy i przenosimy się do Singapuru. Są ludzie, o których można powiedzieć, że los dał im wszystko. Sunny Ang So Suan z Singapuru wydawał się być właśnie takim człowiekiem. Urodził się w 1939 roku. Jego dzieciństwo wypadło co prawda na burzliwe lata wojny, niemniej wychowywał się w rodzinie z klasy średniej, w dobrych materialnych warunkach. Jego ojciec był wysoko postawionym urzędnikiem państwowym. Sunny Ang So Suan był przystojnym chłopakiem i wyrósł na bardzo przystojnego mężczyznę. Jego iloraz inteligencji wynosił podobno 128 punktów i był powyżej średniej. Skończył szkołę średnią w 1955 roku. Zaczął uczyć się, żeby zostać nauczycielem, ale w 1957 roku postanowił rzucić studia i zapisał się na kurs pilota samolotów. No i wtedy w jego życiu zaczęły się kłopoty. Najpierw został usunięty ze szkoły lotniczej z powodu licznych naruszeń zasad bezpieczeństwa. I była to pierwsza tak poważna porażka w jego życiu. Wtedy jednak odnalazł w sobie nową pasję. Postanowił zostać kierowcą rajdowym. Udało mu się wziąć udział w wyścigu Singapore Grand Prix, gdzie prowadził samochód Sunbeam Alpine. Skończył ten wyścig w pierwszej dziesiątce spośród 30 uczestników. Dopiero potem się okazało, że pieniądze na ten samochód ukradł od swojego ojca. Miał także inne długi, bo lubił żyć na wysokim poziomie. Jadł w dobrych restauracjach, pił drogi alkohol, uwodził kobiety, prowadził szybkie samochody. W tym czasie popadł też dwa razy w konflikt z prawem. Za pierwszym razem, 9 października 1961 roku, prowadzony przez niego samochód wpadł w poślizg i wjechał na chodnik. Sunny Ang So Suan potrącił śmiertelnie Low E Sanga, który miał 38 lat. Według biegłych mężczyzna jechał aż 50 lub 55 mil na godzinę, co wynosi około 80 lub 88 km na godzinę. Sunny Ang So Suan bronił się, że jechał tylko 30 mil na godzinę, co wynosi trochę mniej niż 50 km na godzinę. Sąd nie uwierzył jednak jego tłumaczeniom. Co ciekawe jednak, mężczyzna został oskarżony tylko o nieostrożną jazdę i został skazany na grzywnę w wysokości $120. Oczywiście w tamtych czasach była to znacząca kwota. Niemniej, $120 za zabicie człowieka to jednak niska kara. Sam sędzia podczas procesu mówił zdziwiony, że Sunny Ang So Suan może się uważać za wielkiego szczęściarza, bo prokuratura potraktowała go tak łagodnie. Natomiast kilka miesięcy później, bo 12 lipca 1962 roku, włamał się do sklepu i próbował stamtąd ukraść radio. Nie został jednak za to przestępstwo skazany. Wybronił go znany singapurski prawnik David Saul Marshall. Po wszystkim adwokat miał powiedzieć, że w swojej karierze nie spotkał się nigdy z tak obłudnym i zimnym człowiekiem, który po wszystkim wyszedł po prostu z sali sądowej i nawet mu nie podziękował. Marshall miał żałować, że pomógł mu uniknąć więzienia. W 1962 roku Sunny Ang Sosuan de facto był bankrutem. Pracował jako agent ubezpieczeniowy. Próbował także handlować kurczakami. W żadnej z tych branż nie odniósł jednak wielkiego sukcesu. Jenny Cheok Cheng Kit była 22-letnią barmanką. Pochodziła z ubogiej rodziny. Jej ojciec umarł, kiedy była mała. Skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej. W 1957 roku wyszła za mąż za niejakiego Yui Chin Chuana i urodziła mu 2 dzieci. Syna i córkę. Po kilku latach rozwiedli się, a dzieci zostały przy ojcu. W maju 1963 roku spotkała się po raz pierwszy z Sunnym Ang Sosuanem. Do tego spotkania doszło konkretnie w Odean Bar, gdzie Jenny pracowała jako barmanka, a Suan Ang był częstym gościem. Niemal natychmiast rozpoczął się ich romans. Jenny była pod niewiarygodnym wrażeniem Sunny Anga, który nieustannie ją komplementował, odwiedzał i uwodził. Wkrótce była pod takim jego urokiem, że postanowiła, po niecałych 3 miesiącach znajomości, wziąć z nim ślub. On podzielał to pragnienie. Wydawało się, że Jenny znalazła swojego księcia z bajki. Do tragedii doszło 27 sierpnia 1963 roku, kiedy Sunny Ang i Jenny Cheok wybrali się wspólnie nurkować na wyspy Sisters. To 2 wyspy znajdujące się na południu od Singapuru, które są przedzielone niewielką ciśniną. Sunny Ang i Jenny Cheok mieli tam zbierać koralowce. Sunny Ang był znakomitym nurkiem, a nawet instruktorem nurkowania. Na wyspy zabrał ich swoją łodzią Yusuf bin Ahmad. Sunny Ang spakował ze sobą minę, 3 butle z tlenem, 2 pary płetw, 2 noże, mały toporek, inny sprzęt nurkowy i radio tranzystorowe. Po dotarciu na miejsce to Sunny Ang wybrał miejsce, w którym powinni rzucić kotwicę. Następnie pomógł założyć sprzęt nurkowy Jenny Cheok. Dziewczyna wskoczyła do wody. Po pewnym czasie, mniej więcej po 10 minutach, wynurzyła się. Sunny Ang pomógł jej zmienić butle i Cheok ponownie się zanurzyła. Wtedy Sunny Ang zaczął się ubierać w strój nurkowy, ale zauważył, że z jego butli ucieka powietrze. Poprosił Yusufa, żeby pomógł mu naprawić usterkę. Przez dłuższy czas pracowali nad butlą. Potem Sunny Ang pociągnął za linę, którą była przywiązana Jenny Cheok, ale dziewczyna się nie wynurzyła. Pociągnął kilka razy więcej i okazało się, że lina pękła. Widziałeś gdzieś Jenny? Zapytał Sunny Ang. Yusuf zaprzeczył. Przez pewien czas krążyli łodzią po okolicznych wodach, szukając bąbelków powietrza. Kiedy ich nie znaleźli, Sunny Ang zdecydował, że powinni płynąć po pomoc. Popłynęli więc na wyspę Świętego Jakuba, która znajduje się około 7 km na południe od Singapuru. Wrócili na wyspy Sisters w towarzystwie 6 rybaków, którzy założyli sprzęt nurkowy i zaczęli przeszukiwać okoliczne wody. Nie udało im się jednak odnaleźć Jenny Cheok. Wtedy też zawiadomiono policję. Śledczy początkowo uważali, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas nurkowania. Wkrótce jednak zaczęły do nich docierać niepokojące doniesienia od różnych firm ubezpieczeniowych. Okazało się, że Jenny Cheok była ubezpieczona na sumę łącznie prawie 450 tysięcy dolarów. Co istotne, wszystkie te polisy zostały zawarte i opłacone przez Sunny Anga. Co prawda, osobą, która miała dostać pieniądze, nie był on sam, ale jego matka. Podobno tłumaczył Jenny Cheok, że skoro i tak mają zostać rodziną, to nie ma nic dziwnego w tym, że jej przyszła teściowa dostanie pieniądze z ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku Jenny. Co ciekawe, jedna z polis została przedłużona na 3 godziny przed wyprawą nurkową, ale tylko na 5 dni. Co więcej, ponieważ Jenny Cheok była kelnerką i zarabiała około 90 dolarów miesięcznie, nikt nie chciał ubezpieczyć jej na tak wysokie sumy. Sunny Ang skłamał więc, że Jenny Cheok jest właścicielką dużej hodowli kurczaków. Sunny Ang naciskał też na koronera Singapuru na to, żeby ten uznał Jenny za zmarłą. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby sprawa ciągnęła się miesiącami czy latami, ale jego prawnik przygotował pismo właściwie już dzień po zniknięciu dziewczyny. Podobno także próbował zawrzeć ugodę z ubezpieczycielami. Oni mieli wypłacić mu połowę ubezpieczonej sumy, ale w zamian mieli nie czekać na decyzję koronera. W tej sytuacji singapurska policja rozpoczęła intensywne śledztwo. Okazało się, że jeszcze kilka innych rzeczy wskazywało na to, że doszło do zabójstwa. Po pierwsze, dziwne było samo miejsce wyprawy nurkowej. Wyspy Sisters są znane z tego, że wokół są bardzo silne prądy, a przy dnie wiry. To nie jest miejsce dla początkujących nurków, a do takich należała Jenny. Po drugie, Yusafin bin Ahmed zeznał, że kilka tygodni wcześniej wypłynął z parą w inne miejsce. Wtedy z butlą nurkował sam Sunny Ang. Jenny pływała tylko blisko łodzi. Yusuf zeznał, że odniósł wrażenie, że nie najlepiej radzi sobie w wodzie. Po trzecie, po zaginięciu Jenny sam Sunny Ang nie próbował jej szukać. Nakazał płynąć na wyspy Świętego Jakuba. W czasie tej drogi nie pośpieszał jednak Yusufa i był dziwnie opanowany. Jakby zupełnie nie przejmował się tym, że zaginęła kobieta, która miała zostać w przyszłości jego żoną. Został zatrzymany, postawiony przed sądem, ale doszło do takiej dziwnej sytuacji, że w tamtym momencie prokuratura jakby nie do końca wiedziała, co ma robić. No i te zarzuty zostały oddalone. Jednak Sunny Ang został ponownie aresztowany ledwie godzinę po opuszczeniu budynku sądu. No i tym razem prokuratura była przygotowana, rozpoczął się proces. No i ten proces, jak wspominałem, przeszedł do historii Singapuru, bo po raz pierwszy oskarżono kogoś o morderstwo w sytuacji, kiedy nie znaleziono ciała ofiary. Po raz pierwszy w Singapurze. Prokurator najpierw więc musiał udowodnić, że Jenny Chok faktycznie nie żyje, a następnie, że zabił ją Sunny Ang. Oprócz wymienionych wyżej poszlak, o których opowiadałem, w śledztwie pojawiły się także dwa inne istotne fakty. No więc pierwszym była kwestia wypadku samochodowego, do którego doszło kilka tygodni przed tragiczną wyprawą nurkową. Para wybrała się na wycieczkę do Kuala Lumpur. W drodze powrotnej, jak potem twierdził Sunny Ang, który prowadził auto, ich samochód wpadł w poślizg. Podobno Ang próbował wyminąć psa, który wszedł im na drogę. Wypadli z jezdni, doszło do zderzenia, w którym ucierpiała jednak tylko strona pasażera. No i tym pasażerem była oczywiście Jenny Chaok. Ona jednak cudem wyszła z tego wypadku tylko z kilkoma siniakami. No i tutaj jest takie przypuszczenie, że Sunny Ang, jako jednak były kierowca rajdowy, no był w stanie tak to wszystko zaaranżować właśnie, żeby zderzyć się i podczas zderzenia uszkodzić samochód tylko po stronie pasażera. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że tuż przed wyruszeniem w drogę powrotną Sunny Ang wykupił polisy ubezpieczeniowe na kwotę 30 tysięcy dolarów dla siebie i 100 tysięcy dolarów dla Jenny Chaok. No i tutaj jest takie bardzo silne przypuszczenie, że była to pierwsza próba dokonania zabójstwa, pierwsza próba zabicia Jenny Chaok. Próba, jak wiemy, nieudana, bo dziewczyna wyszła wtedy właśnie z tego wypadku z kilkoma siniakami, kilkoma zadrapaniami, no jednak dalej była z Sunnym. Drugim bardzo ważnym faktem było odkrycie, którego dokonali nurkowie, którzy przeszukiwali wody wokół wysp. Bo oczywiście po tym zaginięciu Jenny Chaok nurkowie, nie tylko ci rybacy, ale też właśnie brytyjscy nurkowie przeszukiwali wody w poszukiwaniu ciała. Natomiast jak wspominałem, tam są bardzo silne prądy, więc była bardzo mała szansa na to, że to ciało zostanie znalezione. No więc tego ciała się znaleźć nie udało, natomiast odnaleziono jedną płetwę, w której pływała Jenny Chaok. Dlaczego to było takie ważne? Ponieważ paski w tej płetwie zostały przecięte. No i cięcia były tak dokładne, że musiały zostać dokonane za pomocą noża lub innego ostrego przedmiotu, bo tam na dnie były koralowce, więc początkowo myślano, że być może jakiś koralowiec przeciął tą płetwę, ale nie, to były zbyt dokładne, zbyt ostre cięcia. No i biegły na procesie stwierdził, że niedoświadczony nurek w takiej sytuacji, kiedy traci jedną z płetw, ma znacznie utrudnione poruszanie, traci poczucie równowagi, może to doprowadzić do ataku pańki, no i w zdradliwych wodach wokół wysp Sisters mogło to wystarczyć, żeby spowodować tragedię. Oskarżyciele po raz kolejny wrócili do faktu, że Sunny Ang nie wszedł do wody, żeby szukać swojej narzeczonej. Prokurator Francis T. Seo powiedział: to była dziewczyna, z którą zamierzał się ożenić. Był bardzo dobrym pływakiem, był także nurkiem. Miał ze sobą cały ekwipunek. Był także instruktorem nurkowania, a pomimo tego wszystkiego nie zanurzył w wodzie nawet jednego małego paluszka, żeby udzielić jej natychmiastowej pomocy. Jego kostium kąpielowy nigdy się nie zmoczył. Jeśli starannie zaplanował jej śmierć, nie miał żadnego powodu, żeby jej szukać. I to był, jak uważam, powód, dla którego T. tego nie zrobił. Tego nie zrobił, czyli nie wszedł do wody, żeby szukać swojej narzeczonej. Sany Ang bronił się, że szukał dziewczyny, szukał złodzi, krążyli wokół tych wysp, szukali bąbelków. No i ponieważ nie widzieli bąbelków, to nie było sensu nurkować, bo dziewczyna mogła być dosłownie wszędzie. Równocześnie powtarzał, że obawiał się, że pod wodą mogą być rekiny. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jest to raczej mało prawdopodobne, bo co prawda w tamtych wodach występują rekiny, natomiast w okolicach wysp Sisters one się pojawiają bardzo rzadko, no właśnie z powodu tych koralowców, z jakiegoś powodu rekiny koralowców nie lubią, rzadko się tam pojawiają i raczej fakt, że znaczy Sany Ang nie miał powodów, żeby się tych rekinów obawiać. No i opowiadał, że później tak sprowadził pomoc, no ale wtedy również nie wszedł do wody. No i opowiadał, że uważał, że rybacy byli znacznie lepszymi nurkami od niego. No i nie było sensu, żeby on także nurkował. Nie rozumiano także, to się powtarza, dlaczego Sany Ang zabrał Jenny na jedno z jej pierwszych nurkowań na wyspy Sisters. Wiedział, że tam jest niebezpiecznie. No ale Sany Ang upierał się, że dziewczyna w kilka tygodni dokonała niewiarygodnych postępów. Sędzia natomiast zapytał go, dlaczego on nie wszedł pierwszy do wody, ale puścił swoją narzeczoną. No i tutaj Sany Ang udzielił takiej kuriozalnej odpowiedzi, że panie puszcza się przodem. Oczywiście sędzia nie za bardzo mu w tą odpowiedź uwierzył. Nawet zapytał, czy tak też się najpierw puszcza kobiety w głęboką, niebezpieczną toń. No i Sany Ang potwierdził, że tak, panie przodem. Jak to się skończyło, no więc ostatecznie Sany Ang został skazany na karę śmierci, czyli prokurator udowodnił, że po pierwsze Jenny Cheok nie żyje, a po drugie, że Sany Ang jest za jej śmierć odpowiedzialny. Tam podczas procesu pojawiały się plotki, że Jenny Cheok wcale nie żyje. Tam ktoś opowiadał, że widział ją gdzieś w Malezji i że to wszystko w ogóle było jakimś wspólnym planem Jenny Cheok i Sany Anga. Natomiast tutaj prokuratora słusznie zauważyła, no, że przecież sprawa była głośna. Jenny Cheok, jeśli chciała uratować ukochanego, to po prostu powinna się pojawiać na sali sądowej. Nie pojawiła się, więc najprawdopodobniej nie żyje. Podczas ogłaszania wyroku sędzia prowadzący sprawę, sędzia Murray Buttrose, powiedział: zabiłeś młodą dziewczynę o imieniu Jenny, której jedyną winą było to, że miała pecha się w tobie zakochać i oddać ci to, co miała najcenniejszego, siebie samą. Zabiłeś ją dla osobistych korzyści. Była to zbrodnia sprytnie przygotowana, tak żeby udawała wypadek, przeprowadzona z opanowaniem i zimną krwią. Nareszcie nadszedł czas, żebyś poniósł karę za swój straszny czyn. No, podobno Sany Ang niemal do samego końca zachowywał się arogancko, na jego twarzy pojawiał się taki ironiczny, denerwujący uśmieszek. I dopiero kiedy ostatecznie odrzucono jego apelację oraz prośbę o ułaskawienie, zdał sobie sprawę z tego, co go czeka. Tam były nawet jakieś takie ruchy, jego rodzina, jego ojciec, mówiłem, że on był wpływowym urzędnikiem, jego ojciec próbował dotrzeć do ministra sprawiedliwości, żeby zamienić tą karę śmierci na dożywocie, to się nie udało. Powstała też jakaś petycja, którą podpisało ponad 2,5 tysiąca osób, rodzina Sany Anga, jak jacyś inni ludzie, to też nie przyniosło żadnych skutków. No i wtedy Sany Ang się załamał i dotarł do niego, że faktycznie zostanie ukarany karą śmierci. Podczas jednego z widzenia z rodziną przepraszał ojca za to, że go zawiódł. Przez całe życie mówił, że jest ateistą, natomiast w 1965 roku przyjął chrzest. Bardzo dużo się modlił, twierdził, że ma jakiś mrok w sercu. Natomiast z tego co wiem, nigdy nie przyznał się do tego, że jest odpowiedzialny za śmierć Jenny Cheok, której ciała zresztą do dzisiejszego dnia nie odnaleziono. Sany Ang został powieszony 6 lutego 1967 roku. Dobrze, i teraz tak, czy to, co mnie w tej sprawie jakby interesowało, znaczy no to jest to, że to jest faktycznie ten przykład tej sprawy, gdzie skazano kogoś bez ciała. Ten taki tekst, że jak nie ma ciała, to nie ma zbrodni, to jest niekoniecznie prawda, bo nawet w Polsce zdarzają się sprawy, gdzie skazano za morderstwo osoby, no, których ciał ich ofiar nie znaleziono. Ja sam prowadziłem chyba w drugim sezonie takiego serialu dokumentalnego, opowiem ci o zbrodni, program o tym, o pewnym mężczyźnie z Polski, który uwiódł kobietę, zamordował ją, pozbył się ciała, teraz odsiadł je do żywocia, natomiast do dzisiaj nie wiadomo, gdzie to ciało jest i co się z nią stało. On ją uwiódł też z powodów materialnych, to znaczy wyłudził od niej pieniądze i zabił ją prawdopodobnie, bojąc się, że ona będzie chciała, że mu te pieniądze on zwrócił. Więc bardzo tragiczna, bardzo przykra historia. Natomiast czytając o tej sprawie, zacząłem się zastanawiać, jak właściwie miało dojść do tej zbrodni i czy faktycznie to była zbrodnia, czy to nie był jednak nieszczęśliwy wypadek podczas nurkowania, a to zachowanie Sany Anga mogło być wyrazem szoku. No natomiast potem to, że on zaczął się starać o te polisy ubezpieczeniowe i że wcześniej je zawarł, no to bardzo mocna sugestia, że on jest jednak za to odpowiedzialny. Dobrze, ale jak doszło do zabójstwa, tak? Bo tutaj jest ta sugestia, że on przeciął ten pasek od płetwy i Jenny Chalk z tego powodu wpadła w panikę i dała się porwać prądom. Więc znalazłem taki tekst, natomiast nie wiem, na ile on jest wiarygodny, tak? Więc dlatego się znalazł jakby na końcu tego podcastu, a nie w trakcie. Jest to pewnego rodzaju dodatek. Więc znalazłem taki tekst, gdzie autor twierdzi, że Sunny Ang miał przyznać jakimś współwięźniowi, że tak, że zabił Jenny Chalk, ale zabił ją w zupełnie inny sposób niż uważa sąd, czy raczej mówił takimi oględnie zagadkami, że gdyby ją zabijał, może nie zagadkami, ale tak naokoło mówił, że gdyby ją zabił, to w inny sposób. No i tam w jego rzeczach znaleziono podręcznik do nurkowania, gdzie były zaznaczone takie fragmenty. No i on twierdził, że gdyby chciał ją zabić, to kazałby jej, no właśnie, żebym teraz to Państwu dobrze opowiedział, bo konsultowałem to z nurkiem, chodzi, że doprowadziłby do barotraumy. To znaczy, kiedy nurek się, kiedy nurkujemy, tak, kiedy schodzimy głęboko pod wodę, no to zwiększa się ciśnienie i podczas wydychania, kiedy nurek wypływa, może dojść do barotraumy. Co to znaczy? To znaczy, że ciśnienie powietrza w płucach się zwiększa i bo ciśnienie w płucach jest większe niż w otoczeniu. Te pęcherzyki powietrza się zwiększają, rosną w płucach nurka, no i może dojść do uszkodzenia płuc. Co się wtedy robi? No po prostu się oddycha. To znaczy nurek podczas wynurzania musi oddychać, żeby pozbyć się, to znaczy żeby wydychać ten nadmiarowy gaz. Natomiast jeśli kiedyś tego nie robi, a się zdarza, że tacy początkujący nurkowie właśnie z powodu stresu czy jakiejś pańki przestają oddychać, no to właśnie może dojść do uszkodzenia płuc i te płuca pękają, wtedy pęcherzyki krwi pojawiają się w krwiobiegu, no i mogą doprowadzić do zatoru w naczyniach krwionośnych mózgu, a to z kolei doprowadzi do śmierci. Więc wystarczyłoby, twierdził to, znalazłem w tym tekście, że Sunny Ang twierdził, że wystarczyłoby, żeby powiedział Jenny, że podczas wynurzania ma wziąć głęboki wdech i wynurzać się bez wydechu. Znaczy, tak faktycznie było, to nie wiem, tak? Dobrze, więc to była dzisiejsza sprawa. Ja bardzo dziękuję Państwu za Wasz czas. Przypominam, Fundacja Pogoń Ruska, jeśli możecie ich wesprzeć finansowo, będę bardzo za to wdzięczny. Jeśli nie, no to lajki, obserwacje w mediach społecznościowych też pomagają. No i przypominam też o najnowszej części czwartkowego klubu zbrodni Richarda Osmana, Ostatni gasi światło. To była Zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję za Państwa czas, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie.